Materiał jest fragmentem książki Kampania Polska 1939 i następne. Studia i szkice. Autor Maciej Franz. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Obrona Stanisławowa w 1939 roku. Nastał rok 1939. Coraz częściej mówiono o wojnie z Niemcami. Radio nadawało wojskową muzykę. Narastał niepokój, co może zdarzyć się za chwilę. Wojny jeszcze nie było, ale zaczynała już przenikać atmosferę Stanisławowa. Pod koniec stycznia miasto żyło zbliżającymi się imieninami prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Prezydent Stanisławowa Franciszek Kotlarczuk przekonywał wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w ich obchodach. Wizja wojny wydawała się odległa. Zgodnie z utartym zwyczajem celebrowano kolejne uroczystości. Z równie wielkim zaangażowaniem zapraszano na obchody imienin Józefa Piłsudskiego, które organizował Miejscowy Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Groźnych pomruków nie dało się jednak zagłuszyć, tym bardziej, że już od marca w garnizonie stanisławowskim narastał ruch. Od połowy 1939 roku miasto coraz mocniej żyło sprawami wojska. Szczególnie uroczyście obchodzono 3 maja, kiedy Stowarzyszenie Kupców Lwowskich przekazało armii 6 CKM-ów zakupionych z własnych środków, by zwiększyć potencjał Wojska Polskiego w Stanisławowie. Można założyć, że jego mieszkańcy, podobnie jak w wielu innych miastach, nie szczędzili wysiłków, także finansowych, by doposażyć polskie oddziały. Było to doskonale widać w końcówce 1938 roku, gdy Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski nabył i przekazał 48. Pułkowi Piechoty 2 CKM-y, a inne środowiska finansowały zakup motocykli i rowerów dla Wojska Polskiego. Podobne sytuacje miały miejsce w następnych tygodniach, gdy także inne grupy zbierały środki dla armii. Ofiarność mieszkańców Stanisławowa była ogromna. Równocześnie narastał niepokój, gdyż od wiosny 1939 roku w związku z realizacją poszczególnych etapów podnoszenia gotowości, a potem mobilizacji Wojska Polskiego, garnizon opuszczały kolejne pododdziały. Koszary pustoszały, a przecież mieszkańcy byli przyzwyczajeni do dużej liczby żołnierzy, więc nie wszystkich przekonywała oficjalna wizja Polski silnej, zwartej i gotowej. Jednocześnie armia organizowała coraz więcej akcji propagandowych, by pokazać swą gotowość do obrony kraju. 30 kwietnia 1939 roku nad kilku miastami Małopolski Wschodniej, w tym nad Stanisławowem, odbył się przelot maszyn PZL-23B Karaś z 6 Pułku Lotniczego we Lwowie. Latem przygotowywano się do Dni Morza, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Nie damy odepchnąć się od morza”. Otwarcie stwierdzono: oto hasło tegorocznych Dni Morza. Gdy wraża ręka sięga po nasze wybrzeże, gdy moc krzyżacka po raz wtóry w naszej historii zamierza wydrzeć nam dostęp do polskiego i słowiańskiego Bałtyku, całe polskie społeczeństwo musi stanowczo i solidarnie tym zamiarom przeciwstawić się. Musimy bezwzględnie odeprzeć wszystkie jawne czy tajne zakusy. Musimy zjednoczyć się w dniach uroczystości naszego morza, pod morską banderą, aby dać świadectwo, że Polska cała stanie murem w obronie polskiego Bałtyku i w pył zetrze krzyżacką zawieruchę. Energicznie działająca w mieście i regionie Liga Morska i Kolonialna uświadamiała społeczeństwu narastające zagrożenie. Wykorzystywała fakt, że kwestie wojska i obronności nie były mieszkańcom Stanisławowa obojętne ani obce. Stanisławów zapisał się w historii Wojska Polskiego bojem pod Krechowcami 24 lipca 1917 roku. Później był związany z tradycjami 1. Pułku Ułanów Krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Mościckiego. O roli armii w życiu miasta nie decydowała jednak pamięć, ale strategiczne znaczenie linii kolejowych biegnących przez województwo stanisławowskie do Rumunii. Ustanowienie granicy państwowej z Węgrami jeszcze bardziej umacniało rolę miasta jako jednego z istotniejszych ośrodków na Kresach Wschodnich, a także znajdujących się tam garnizonów. Stanisławów miał drugi, po Lwowie, co do wielkości garnizon WP na terenie 6. Dowództwa Okręgu Korpusu. Musiał funkcjonować w symbiozie z armią, a być może nawet w jej cieniu. Przy ulicy Kamińskiego znajdowały się dowództwo i sztab 11. Kresowej Dywizji Piechoty, a w największych koszarach przy ulicy Legionów – dowództwo, sztab i szefostwo służb Podolskiej Brygady Kawalerii. 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, 6 Dywizjon Artylerii Konnej i wiele mniejszych instytucji administracyjnych, np. Wojskowy Sąd Rejonowy, Komenda Rejonowa Uzupełnień. Przy rogu ulic 3 Maja i Koszarowej stacjonował 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, a przy ulicy Wojskowej zasadnicza część 11 Pułku Artylerii Polowej. Przez wiele lat wojsko stanowiło jeden z podstawowych elementów funkcjonowania miasta. Dowództwo garnizonu było tu jedną z najważniejszych instytucji państwa. 19 sierpnia w mieście po raz ostatni zagrał Teatr Małopolski. Nieświadomie żegnano się ze światem, który istniał tu przez 20 lat. Ostatnim pokojowym komendantem garnizonu był pułkownik dyplomowany Bronisław Prugar-Ketling, który objął to stanowisko 14 sierpnia 1939 roku na podstawie dekretu prezydenta RP z 5 sierpnia. Zastąpił on generała brygady Kazimierza Łukowskiego, który już 12 sierpnia pożegnał się z podwładnymi, aby zostać dowódcą odcinka Jasło. Nowy komendant znał już garnizon, gdyż od października 1938 roku dowodził piechotą w 11 Kresowej Dywizji Piechoty. Miał więc czas, by poznać Stanisławów i jego specyfikę, także narodowościową. Można sądzić, że stosunkowo szybko nawiązał kontakty z najważniejszymi osobami w mieście, zwłaszcza z prezydentem Franciszkiem Kotlarczukiem, który starał się, by społeczeństwo nie uległo negatywnym nastrojom. Sytuacja ekonomiczna stawała się coraz trudniejsza, nasilała się spekulacja, a w efekcie rósł niepokój ludności. Władze dostrzegały, że sytuacja wymyka się spod kontroli, zwłaszcza w kwestii drożyzny w sklepach i na targach oraz pojawiających się problemów z bilonem. Zarządzenia w tych sprawach podobne do tych, które wydał starosta lwowski, musiały się też ukazać w województwie stanisławowskim, które jako jeszcze bardziej kresowe łatwiej ulegało destabilizacji. Tym bardziej, że problem był dostrzegalny w całym kraju, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowało odpowiednie zalecenia do wszystkich województw. Dla mieszkańców Stanisławowa, a także dla żołnierzy tamtejszego garnizonu, sierpniowe dni były pełne niepokoju, zwłaszcza, że niedobre nastroje panowały wśród mniejszości narodowych, a liczba osób aresztowanych za wrogą działalność polityczną była bardzo wysoka. Ludzie dostrzegali wzrost aktywności policji i ruch w koszarach. Szczególnie widoczne było to, że zmobilizowano i wyprowadzono z garnizonu 11 Kresową Dywizję Piechoty, gdyż zasadniczo ta właśnie jednostka miała uczestniczyć w pierwszym rzucie mobilizacji powszechnej. Oznaczało to wyjście z miasta pod oddziałów 48 Pułku Piechoty i 11 Pułku Artylerii Lekkiej. Aby możliwie szybko je przemieścić, planowano wykorzystać linie kolejowe. Dywizja ta w ramach planu Z miała wraz z 45. Rezerwową Dywizją Piechoty i 10. Brygadą Kawalerii stanowić odwód Armii Karpaty, dowodzonej przez generała brygady Kazimierza Fabrycego. Jednostki ze Stanisławowa miały się skoncentrować w okolicach Olkusza. Mobilizację powszechną ogłoszono w ostatniej chwili 31 sierpnia 1939 roku. Na szczęście większość jednostek garnizonu stanisławowskiego była już przygotowana do wymarszu na front. Jedną z nich stanowił dowodzony przez pułkownika Stefana Liszkę 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, którego mobilizacja zakończyła się 29 sierpnia i który zaraz potem opuścił miasto. Dowódcę najbardziej martwił stan koni, ale na szczęście niektóre z nich zdołano wymienić na lepsze po przyjeździe w rejon koncentracji. Równie spokojnie odbyła się koncentracja dowodzonego przez podpułkownika Stanisława Pochopienia, 6 Dywizjonu Artylerii Konnej, który także mobilizował się w mieście i dopiero potem przeszedł w rejon koncentracji. 24 sierpnia 1939 roku major rezerwy Kazimierz Wróblewski został powołany na stanowisko komendanta ośrodka OPL w Stanisławowie. W mieście pojawił się po południu i natychmiast skierował się do komendy garnizonu. Już następnego dnia okazało się, że będzie urzędował w pokoiku w pozbawionym schronu budynku Izby Skarbowej, gdzie do dyspozycji otrzymał tylko biurka, krzesła i telefony. Błyskawicznie zorientował się, że w mieście nie ma ani jednego działa przeciwlotniczego, a obronę przeciwlotniczą trzeba organizować na bazie 4-5 karabinów maszynowych. Nie było to poważne podejście do obrony ważnego ośrodka kolejowego na zapleczu przyszłego frontu. Wybuch II wojny światowej oznaczał kres istnienia świata, który znali mieszkańcy Stanisławowa. Rankiem 1 września znajdowały się tam jeszcze oddziały Wojska Polskiego. Dowódca 11 Karpackiej Dywizji Piechoty, pułkownik dyplomowany Bronisław Prugar-Ketling, wspominał, że nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty, by je zbombardować. Celem był dworzec. Linia kolejowa biegnąca przez Stanisławów miała spore znaczenie, z czego doskonale zdawali sobie sprawę i Polacy, i Niemcy. Ze względu na odległość miasta od frontu w pierwszych dniach wojny, takie ataki nie zdarzały się często. Pierwszy dzień wojny dowódca 11. Karpackiej Dywizji Piechoty spędził pod miastem i dopiero 2 września około 21.00 wyruszył w stronę frontu ze stacji Chryplin pod Stanisławowem. Miasto ostatecznie pustoszało, odbywał się wymarsz ostatnich regularnych jednostek Wojska Polskiego. Nie zachowały się wspomnienia opisujące, jak on wyglądał, ale można założyć, że atmosfera była zbliżona do tej, która w podobnej sytuacji panowała w nieodległej Kołomyi. Był późny wieczór, a oni szli czwórkami, w hełmach i drelichowych mundurach, z plecakami i karabinami. Ciszy nie było, bo ten spokojny na pozór stojący tłum szlochał. Dla wielu żołnierzy były to ich ostatnie chwile na tych terenach. Po tym jak regularne jednostki Wojska Polskiego, które miały przydziały w ramach planu Z i podążały na front, wyszły z miasta, co faktycznie nastąpiło przed 1 września, garnizon nadal funkcjonował. Między innymi koordynował trwającą nadal mobilizację i współodpowiadał za bezpieczeństwo i dyscyplinę wśród pozostałych w Stanisławowie żołnierzy. W planach polskiego dowództwa miasto i region pełniły ważną funkcję, zwłaszcza w kontekście wspomnianej linii kolejowej, która w warunkach wojny miała odgrywać strategiczną rolę. Tylko tą drogą w miarę bezpiecznie mogły docierać transporty zaopatrzeniowe od sojuszników z zachodu. Trasa przez Morze Śródziemne, Morze Czarne i port w Konstancy oraz dalej liniami kolejowymi, choć zdecydowanie dłuższa niż przez Bałtyk do Gdyni, była bezpieczna i oddalona od działań niemieckich. Dlatego garnizon musiał nadal istnieć. Ważną okoliczność stanowiła też atmosfera panująca od miesięcy wśród miejscowej ludności. O ile dominujący w mieście Żydzi jednoznacznie opowiadali się za Polską, zwłaszcza wobec groźby ataku ze strony III Rzeszy, o tyle nastroje wśród Ukraińców były zupełnie inne. W Stanisławowie nie dochodziło do niepokojów, ale policja państwowa obserwowała, że wśród społeczności ukraińskiej nasilają się nacjonalizm i wrogość wobec Polski, które w obliczu wojny i porażek na froncie jeszcze się umacniały. W tej sytuacji powierzenie ochrony bezpieczeństwa w mieście i jego okolicach tylko policji państwowej stanowiłoby krok nieodpowiedzialny. Utrzymanie garnizonu było działaniem ze wszechmiar racjonalnym. Materiał był fragmentem książki Kampania Polska 1939 i następne. Studia i szkice. Autor Maciej Franz. Opracowanie Histmacorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.